Witam serdecznie. Dzisiaj, drodzy, chciałbym zająć się miejscem, jednym z takich trudniejszych miejsc, ja mówię o sobie, które chciałbym przeczytać, a potem chciałbym poddać pod rozwagę. Zaczniemy od pewnej ilustracji, która jest zapisana w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział 32 do 5 rozdział 5 werset. Jest to taki dłuższy fragment. I czytamy tak: a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nami nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli, i zapewne tych, którzy to widzieli, byli tego świadkami. W kolejnych wersetach możemy czytać kolejną historię, czyli żonę Ananiasza, Safirę. Również podzieliła jego los. To nie jest przypowieść. To jest prawdziwa historia, która wydarzyła się około 2000 lat temu. Wiecie, kiedy ją czytam, to mówię: Panie Boże, dziękuję Ci, że żyję. I z pozoru, używam słowo z pozoru, wydaje się, że Bóg zbyt ostro potraktował to małżeństwo. Taki jest pierwszy wniosek. No przecież sprzedali rolę. Postanowili na początku oddać całość, ale potem pomyśleli sobie: ach, może trochę zostawimy, może z tego trochę zrobiła się połowa. Ale przecież drugą połowę przynieśli, oddali apostołom. Jakże wspaniały uczynek. Nie wiemy, ile tych pieniędzy było, ale być może było bardzo wiele. A jednak coś było nie tak. Zapewne byli chrześcijanami, narodzonymi na nowo. Zapewne byli ochrzczeni w Duchu Świętym, zostali ochrzczeni w wodzie, przyłączeni do zboru. Wiecie, tło historyczne tego momentu jest bardzo ciekawe. Według niektórych teologów to wydarzenie miało miejsce gdzieś rok po Dniu Zielonych Świąt. Około roku. Może trochę więcej, może trochę mniej. Kościół już liczył dziesiątki tysięcy ludzi. Wielkie rzeczy działy się wokół. Było bardzo głośno w Jerozolimie i okolicy o tym, co się dzieje, jak rozwija się Kościół. Ludzie masowo przyłączali się do kościoła. Bóg budował swoje królestwo. I nagle takie wydarzenie. Na czym polegało przestępstwo tego małżeństwa? To jest pytanie, które rodzi się, kiedy czytamy ten fragment. A drugie pytanie, które rodzi się w moim sercu: jakie pouczenie dla nas dzisiaj zawiera ta historia? Czy można coś z tego się nauczyć? Czy mogę coś przyjąć do swojego życia? Drodzy, na chwileczkę zostawimy tą historię. Ona jest ilustracją do tego, co dzisiaj chciałbym przekazać. Ale powiem tak, odpowiedź, częściową odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Księdze Przysłów 4:23. Pozwólcie, że przeczytam ten krótki fragment, a jakże głęboki. Napisane jest tam tak: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Powtórzę jeszcze raz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlaczego? Dlatego, że z niego tryska źródło życia. Możemy to tak sobie przeczytać i pójść dalej. Ale w tym krótkim fragmencie ukryty jest klucz do zwycięskiego życia tutaj na ziemi. I drodzy, patrząc na ten fragment, musimy odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Po pierwsze, co jako chrześcijanie rozumiemy pod pojęciem serce? Czujniej niż wszystkiego innego pilnuj swego serca. Czyli czego? Po drugie, dlaczego mam pilnie strzec swego serca? I trzecie pytanie, w jaki sposób powinienem strzec swojego serca? Czy Biblia daje jakąś konkretną informację i pokazuje nam, w jaki sposób mamy to czynić? Drodzy, serce. Pierwsze pytanie. Co rozumiemy pod pojęciem serca? Wziąłem mały taki eksponat. Myślę, że wszystkim nam znany. Szczególnie, kiedy jest Dzień Zakochanych, Walentynki, wtedy takich gadżetów jest bardzo wiele do kupienia. Serce. Wiecie, niektórzy fachowcy zastanawiają się, bo kształt tego nie jest podobny do ludzkiego serca. Niektórzy mówią, że bardziej do serca krowy. Próbowałem wgłębić się i znaleźć odpowiedź, skąd ten kształt się wziął i ten kolor się wziął. Ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Już w VII wieku przed Chrystusem w Grecji używano pojęcia serce. I poprzez serce rozumiano emocje, wszystko to, co wiąże się z naszymi uczuciami, emocjami. Potem filozofia klasyczna grecka IV i dalej odrzucili oczywiście ten sposób patrzenia na serce i Grecy, filozofowie greccy przyjmowali, że serce to jest intelekt, emocje i wola. Ale nie będziemy mówić dzisiaj o filozofii, bo to jest jakby równolegle coś się działo, a my chcemy spojrzeć na Biblię. We współczesnym świecie często serce utożsamia się, czy jako synonim naszego wewnętrznego człowieka, naszego świata myślowego. Myślę, że poniekąd jest trochę prawdy w tym, ale gdybyśmy zawężyli się do takiego spojrzenia na serce, to je bardzo, bardzo zubożymy. Ciekawostka jest też taka, że w Starym Testamencie, ale również możemy spotkać akcenty w Nowym, emocje symbolizowały nerki. Nerki symbolizowały emocje, natomiast serce symbolizowało wewnętrznego człowieka. To wszystko uległo zmianie. To jest bardzo ciekawe, że cóż, Bóg w komunikacji używał języka, używał pojęć ludzi, którzy w tamtych czasach żyli. Bo możemy powiedzieć, jak to było. Raz serce, raz nerki, raz jeszcze co innego, ale musimy zrozumieć, że Bóg używał języka, którym posługiwali się ówcześni ludzie. I dlatego mamy różne pojęcia czasami, różne określenia na tą samą rzecz. Takich trudnych słów jest wiele w Biblii i trzeba z dużą taką rezerwą, z dużym zgłębieniem przyjrzeć się, jak wyglądała etymologia słowa, jak ono się rozwijało, jaki przyjmuje kształt dzisiaj, bo możemy zupełnie co innego mieć na myśli, mówiąc to samo, tak? Dlatego ważną rzeczą jest, taką ciekawostką jest właśnie to, że kiedyś mówiono nerki, to rozumiano emocje. Dzisiaj mówimy serce, rozumiemy w naszej kulturze emocje. A więc widzimy zmian. U niektórych teologów również, tak jak to podkreślałem przed chwileczką, serce jest rozumiane jako ośrodek myśli. Przejdźmy zatem dalej. Co jako chrześcijanie rozumiemy pod pojęciem serca? Bo to jest ważne. Co Biblia mówi na ten temat? Bo to nas definiuje w jakiś sposób i to nas ustawia we właściwy sposób do tego, co Boże Słowo mówi. Słowo serce użyte jest w Biblii około 800 razy. Sporo, prawda? Jest to jedno ze słów, które jest dosyć często używane. I to zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie. Jezus potwierdził ideę serca. To On powiedział, będziesz miłował wtedy Pana Boga z całego serca swego, z całej i z całej myśli swojej, a w Ewangelii Marka jeszcze jest rozszerzone z całej siły swojej i z całej myśli swojej. A więc widzimy, że Pan Jezus potwierdza to, czego nauczał Stary Testament, a przecież zacytował słowa zapisane w Księdze Mojżeszowej. Również w nauczaniu apostołów możemy zauważyć, że to pojęcie było używane. Zarówno Piotr, jak i apostoł Paweł, jak i apostoł Jan, a również w liście Jakuba możemy znaleźć to słowo, jakim jest serce. A więc wniosek, który nasuwa się, że jest to coś bardzo ważnego, że powinniśmy poświęcić sporo uwagi sercu człowieka. Czy zgodzicie się ze mną? I dzisiaj chciałbym chwilę poświęcić. Kiedy przygotowywałem to kazanie, to nagle otworzyło się może ze 100 tematów do kazań. Bo w zasadzie każdy z tych tematów trzeba by głębiej. Teologia, dział, który zajmuje się człowiekiem, to jest antropologia. Jest to taki dział, który mówi właśnie na temat człowieka. Co Biblia mówi na temat człowieka. A zatem, żeby tak skrótowo, szybciuteńko przejść, bo mamy mało czasu. Serce człowieka według Bożego Słowa to. I pozwólcie, że tylko zacytuję główne myśli, a zadanie domowe szukajcie to w Biblii, bo wnioski wyciągałem na podstawie Biblii. Po pierwsze, najgłębsza istota człowieka, centrum duchowego życia, to jest serce. Po drugie, może otworzę, tak, żebyśmy mogli zaglądać do środka. Serce jest źródłem myśli, ale nie tylko. Pan Jezus powiedział, pamiętacie? Z serca pochodzą złe myśli. A skoro pochodzą złe, to również pochodzą dobre. W innym miejscu mówi, że ze złego skarbca człowiek wydobywa złe rzeczy, a z dobrego skarbca dobre. To są myśli przetworzone na słowa. Serce to miejsce marzeń i miejsce pragnień. To właśnie tam są ukryte. To źródło wiary. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że jeśli ustami wyznasz, a w sercu swoim uwierzysz, będziesz zbawiony. Drodzy, wiara jest ukryta w naszych sercach. Oczywiście możemy rozróżnić wiarę umysłem i wiarę sercem. Zazwyczaj ta pierwsza towarzyszy nam na początku. W taki wyrachowany sposób, logiczny sposób kalkulujemy, czy coś jest godne zaufania. I to się dzieje w naszym umyśle. Żebyśmy mogli zaufać Bogu, często musieliśmy przejść przez gąszcz różnych argumentów, żeby w swoim umyśle powiedzieć, tak, to jest godne zaufania. Ale żeby być zbawiony, Słowo Boże musiało zostać przeniesione z naszych myśli do naszego serca, z naszego umysłu do naszego serca. I wiemy, że to jest w nas. I Biblia często podkreśla, że wierzymy sercem. I to jest cenna wiara, która przynosi owoce w życiu chrześcijanina. W sercu przechowujemy nadzieję. Tak, w sercu jest nasza nadzieja, nie w naszym umyśle. Umysł jest częścią naszego serca. W sercu znajduje się również sumienie. Oczyszczeni w sercach od czego? Złego sumienia. Czym jest sumienie? Sumienie to jest taki dekalog czy zestaw norm, którymi posługujemy się podświadomie. Jeśli coś robimy nie tak, to sumienie nam mówi, że jest nie w porządku. Jeśli coś robimy w sposób właściwy, to ono nas pochwala. Mówi, o, dobrze robisz, tak trzymaj. A więc to w sercu znajduje się nasze sumienie. I wreszcie serce jest źródłem miłości. Często mówimy, że z głębi serca zakochał się w dziewczynie, tak? Kocham swoją żonę z całego serca. Kocham z głębi mego serca moje dzieci. Czasami to używamy jako slogan, ale to ma głębokie znaczenie. Boże Słowo mówi, że Boża miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. A więc to jest tutaj, jeśli mogę użyć takiego symbolu. A więc widzimy, że serce ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. To nie jest coś takiego sobie tam, ale to jest coś niesamowicie głębokiego i nie do końca zbadanego przez człowieka. Bo Biblia sama, apostoł Paweł w liście do Koryntian, bodajże w drugim rozdziale napisał, że nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch ludzki. A potem poniżej napisał, że jeśli chcemy tą mądrością ludzką zgłębić, nie jesteśmy w stanie. To staje się dla nas głupstwem, niezrozumiałe. A więc człowiek jest niesamowitą istotą. Jest to również jeden z elementów, które czyni nas podobnymi do Boga. Mamy serce. Bóg ma serce i człowiek też ma serce. Bóg jest stwórcą, człowiek jest stworzeniem. Biblia mówi wiele na temat cech serca. Możemy spotkać się z różnymi cechami naszego serca, czy serca ludzkiego. I myślę, że warto się temu przyjrzeć i zachęcam jako zadanie domowe, abyście pogrzebali troszeczkę w Bożym Słowie pod kątem serca. I Biblia mówi, że serce może być wrażliwe, ale też serce może być zatwardziałe. Nie będę rozwijał tych tematów, tylko rzucam hasła. Serce może być szczere, ale serce może być przewrotne. Serce może być wierzące lub niewierzące. Może wierzyć lub może zaprzeć się i powiedzieć na przekór, nie wierzę, nie ufam. Wreszcie serce może być czyste lub nieczyste, zabrudzone. Tutaj również warto się głębiej zastanowić nad tym, co to oznacza. Serce może być pokorne, ale może być wyniosłe. Serce może być otwarte na innych ludzi, ale może być też zamknięte dla innych. I wreszcie serce może być żywe, ale też serce może być martwe. O tym Boże Słowo mówi. Czytamy, prorok napisał, że takie proroctwo, że w owego dnia zabiorę z waszych wnętrz serce kamieniste i włożę to wam serca mięsiste. To ma głębokie znaczenie, głęboki obraz. Bo żeby coś chronić, musimy coś mieć. Człowiek nienarodzony na nowo jest martwego serca. Jest martwego ducha. Właściwie nie ma co chronić. Dopiero kiedy narodzimy się na nowo, kiedy Bóg wkłada do naszych serc, czy do naszych wnętrz serce mięsiste, mamy co chronić. Bo to mięsiste serce staje się świątynią Bożą. A więc jeśli jesteś na sali i nie narodziłeś się na nowo, to dzisiaj zachęcam Cię, abyś nie wyszedł z tej sali, ponieważ Bóg ma dla Ciebie błogosławieństwo. Pragnie zrodzić Cię do nowego życia. Pragnie zamieszkać w Twoim sercu. Chcę, abyś był tak blisko z Nim, w głębi Twojego serca. Oczywiście są pewne warunki. To nie jest tak, że tylko wystarczy sobie przyjść i poprosić. Biblia mówi, upamiętajcie się i odwróćcie się od swojego bezbożnego życia i przyjdźcie do Jezusa. A On jest gotowy uczynić ten cud. A więc podsumujmy, serce to bardzo szczególne miejsce człowieka. Miejsce, w którym tak wiele się dzieje. Miejsce, w którym tak wiele zależy. I bardziej jasne i zrozumiałe staje się, dlaczego mam strzec bardziej niż czegokolwiek. Wiecie, to słowo czegokolwiek oznacza, że wszystko, co masz i położysz na jednej stronie szali i położysz serce, to ono jest najcenniejsze. Najcenniejsze. Często tak nie widzimy. Drodzy, przejdźmy do drugiego pytania. Dlaczego mam pilnie strzec swojego serca? Piotr w swoim pierwszym liście, 5:8 napisał tak. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jest to bardzo szczególne miejsce Bożego Słowa. Dzisiaj raczej słyszymy w wielu kościołach, że człowiek jak raz został zbawiony, to już mu nic nie grozi. Że może spać spokojnie. Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota i wszystko jest okej. Ale to słowo przeczy temu. Apostoł Piotr napisał, bądźcie trzeźwi. Wiecie, jak człowiek się obudzi, to jest taki otumaniony trochę, tak? Apostoł Piotr mówi, bądźcie trzeźwi. Śpijcie czujnie. Czuwajcie. Dlaczego? Ponieważ jest ktoś, kto wokół mnie i ciebie chodzi i szuka sposobu, żeby cię pochłonąć. Myślę, że gdy wrócimy do historii Ananiasza i Safiry, szatan długo chodził i obserwował i szukał sposobu, żeby go pochłonąć. I znalazł furtkę. Bądźcie czujni. Wiecie, w ustach Piotra to nabiera wartości, ponieważ to on w Getsemane uspał, tak? Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się. Przychodzi za godzinę, wszyscy leżą, chrapią, no, zjedli dobrą kolację, napili się dobrego wina, no to co? Teraz trzeba odpocząć, święta, tak? A tu Jezus nakazuje, żeby modlili się. Był jednym z tych, którzy spali. I popatrzcie, jakie były tego skutki. Nie czuwał. Myślał, że jest mocny, że jest roztropny, że sobie poradzi. Ale już kilka godzin później gorzko płakał. Dlatego, że nie czuwał. A słowa Pana Jezusa były bardzo proste. Czuwajcie, abyście nie popadli w pokuszenie. Może gdyby tą godzinę czy dwie spędził na modlitwie, otworzył serce przed Bogiem, nie doszłoby do takiej sytuacji. Warto sobie postawić to pytanie, dlaczego mam być trzeźwy i czuwać? I warto mieć jasną odpowiedź na to pytanie. Szatan okazuje się, zadowoli się rozdwojeniem. On wcale nie potrzebuje jakiegoś spektakularnego twojego upadku w grzech, ale jemu wystarczy coś bardzo niewielkiego w naszych oczach. I pozwólcie, że to zacytuję z listu Jakuba, 4:4-5. Jakub jest taki dosyć szorstki w swym pisaniu. Taki, myślę, taki chłop konkretny. Pisze tak, wiarołomni, Czy nie wiecie? Czy nie wiecie o tym, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? On stawia sprawę jasno. Jeśli jesteś po jednej stronie, nie możesz być po drugiej. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Wiecie, to są mocne słowa. Nie wiem jak wy, ale miałem takie okresy w swoim życiu, że próbowałem tak pożyć trochę na dwie strony. No nie będę takim fanatykiem chrześcijańskim, takim wszystko czarne i białe i trzeba też trochę się cieszyć tym światem. Wiecie, ta poprzeczka coraz bardziej przesuwała się w moim życiu, w stronę świata. I w pewnym momencie odkryłem, że stoję tak, tu jest świat, tu jest Królestwo Boże. I właśnie o to szatanowi chodzi. Więcej nic nie potrzebuje. Rozdwojenie. Żeby twoje serce było podzielone. Żebyś nie miał głębokiej jedności w swoim sercu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zachowali naszą czujność. Abyśmy sprawdzali, w którym miejscu stoję. Czy jestem po jednej stronie, czy jestem po drugiej stronie. Bo w rozkroku się nie da stać. Jedną nogą tutaj, drugą nogą tutaj. Boże Słowo mówi jednoznacznie w tej materii. Dlatego jeśli ktoś myśli, że trochę tu i jakoś, to chcę ci powiedzieć, żyjesz w pewnym złudzeniu. Bo nie da się tego zrobić. Biblia mówi jednoznacznie, że ci, którzy narodzili się na nowo, nie należą do tego świata. Nie należą. Żyjemy w tym świecie. Ale to, co jest w moim sercu, ma kluczowe znaczenie. W jaki sposób, przechodzimy do trzeciego pytania, w jaki sposób mam pilnie strzec swojego serca? I tutaj znów Jakub daje taką prostą, praktyczną odpowiedź. 4:7. Przedto, powiada, poddajcie się Bogu. A potem mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Oczyście serca. Ludzie, i znów tutaj mamy to samo, o rozdwojonej duszy. Jak łatwo rozpoznać, że jestem w rozdwojeniu, tak? W mojej duszy jest rozdwojenie. Mamy tutaj takie dwa kroki, które powinniśmy wykonać. Po pierwsze, Jakub powiada, zbliżcie się do Boga. To jest pierwszy krok, który powinniśmy uczynić. Jeśli stwierdzam, że nie jestem po właściwej stronie, to pierwszą rzeczą, którą powinienem zrobić, skierować kroki w stronę Boga. I drugie, dopiero drugie, przeciwstawić się diabłu. Też bardzo ważne, że to ja mam zrobić w imieniu Pańskim. Czy kolejność ma znaczenie? Może odwrotnie, może zacznijmy od diabła. Jego przepędźmy, a potem będziemy szukać, tak w miarę możliwości, oblicza Pana Boga. No nie, tutaj kolejność ma kluczowe znaczenie i za chwileczkę się przyjrzymy. Poddajcie się Bogu, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Przed chwileczką czytaliśmy. To zbliżenie do Boga ma, to słowo ma takie głębokie zabarwienie. Musimy cały czas pamiętać, że mamy relację Bóg-człowiek, Stwórca-stworzenie. I ta relacja odbywa się, czyli jest nawiązana w naszych sercach. I ta relacja może przyjmować różne poziomy. I gdzieś tam zaczyna się od jakiegoś poziomu. Czy zaczęła się od jakiegoś poziomu w twoim czy w moim życiu. I pozwólcie, że przedstawię takich 5 poziomów. Pierwszy poziom, myślę taki podstawowy, to jest relacja gancarz-glina. Tak? Znamy ten obraz, mamy pieśń nawet. Ty jesteś garncarzem, a ja jestem Twoją gliną, tak? I Pan Bóg nas ugniata. Nie ma, garncarz nie rozmawia z gliną, tak? Tylko ją kształtuje, żeby zrobić z tego dobre naczynie. I może ten pierwszy podstawowy etap taki jest. Bóg nas dotyka, przemienia, uwalnia od różnych rzeczy. Często tam jest mało słów, mało zrozumienia, ale coś się dzieje. Widzimy, że jesteśmy kształtowani. Ale po pewnym czasie Bóg przenosi nas na drugi poziom. Drugi poziom to Pan sługa. Zaczynamy odkrywać, że Bóg to jest Pan. To jest Stwórca Wszechświata, to jest mój Pan. A ja jestem powołany, aby być Jego sługą. I Bóg uczy nas posłuszeństwa. Uczy nas wierności. Uczy nas takiego trwania w gotowości przed Jego obliczem. Ale po pewnym czasie Bóg nas prowadzi, chce prowadzić wyżej. I wchodzimy na relację ojciec-dziecko. Odkrywamy. Wow, jestem dzieckiem Bożym. Wiecie, i tutaj zaczyna uruchamiać się ta miłość storcz. Mamy takie poczucie bezpieczeństwa w Bożych rękach. Jestem w Nim. Bóg jest moim Ojcem. Jestem współdziedzicem Chrystusa. Mam życie wieczne, należę do Niego. Rozkoszujemy się tym. Coraz śmielej, coraz odważniej, coraz pewniej stawiamy kroki wiary. Mówimy, Boże, jakie to cudowne. Ale po pewnym czasie Bóg mówi, pójdźmy dalej. I Bóg zaprasza nas do relacji opartej na przyjaźni, na miłości fileo. I kiedy patrzymy na 12, to ten okres fileo był bardzo długi. Zresztą Pan Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi. Ta relacja przyjaźni to jest coś więcej. Sługa nie wie, co czyni Pan, mówił Pan Jezus, ale wy jesteście moimi przyjaciółmi i ja wam powiem. Ja wam objawię różne rzeczy, abyście rozumieli, bo jesteście moimi przyjaciółmi. I wiecie, kiedy Piotr przeżywa kryzys i Pan Jezus przychodzi do niego po zmartwychwstaniu, Piotr odwołuje się do miłości, do tej przyjaźni. Mówi, ja fileo cię, Panie. Ale Pan Jezus go przenosi na wyższy poziom. Mówi, mam dla ciebie coś lepszego. Agapę. I to jest miłość szczególna, do której Bóg chce doprowadzić każdego z nas. I kiedy ta miłość determinuje nasze życie, ono jest zupełnie inne. Ono już jest zupełnie inne. Ono jest zupełnie inne nawet jak przyjaźń, której może dzisiaj czy dotychczas funkcjonowaliśmy przed Bożym obliczem. Drodzy, to jest niesamowite. Podzielę się z wami takim moim sekretem. Wiele lat temu gdzieś czytałem jakąś książkę i autor tej książki napisał tak. Mówi, człowiek narodzony na nowo to jest Boża świątynia. A mówi, a świątynia składa się co najmniej z trzech elementów. Z przedsionku, z miejsca najświętszego i z miejsca świętego. Przedsionek, miejsce święte, miejsce najświętsze. I potem autor przekonywał, że w relacji z Bogiem powinniśmy jak najszybciej znaleźć się w miejscu najświętszym. Potem wyjaśnia, mówi, zobacz. Mówi, przedsionek to jest Twoje ciało. Miejsce święte to jest Twoja dusza. To są Twoje emocje, to są Twoje myśli. Ale miejsce najświętsze to jest Twoje serce. I drodzy, wtedy zrozumiałem, bo miałem taki etap, że szukałem takich emocji, dobrych wrażeń podczas modlitwy, podczas społeczności z Bogiem. I moja ocena wynikała z tego, jak się czułem podczas społeczności z Bogiem. Albo jak wzniosłe myśli przeżywałem w czasie tej społeczności, w czasie modlitwy. Ale potem zrozumiałem, że to nie o to chodzi. I od tamtego czasu zacząłem praktykować zupełnie co innego. Po prostu wchodzę, mijam miejsce święte i wchodzę do miejsca najświętszego. Zamykam moje oczy. I mam świadomość, że jestem w najgłębszej społeczności z moim Panem. Ona jest w moim sercu. I czasami wylewam swoje serce. Jest mi źle, jest mi ciężko. Mówię, Boże, dzisiaj przyszedłem pomarudzić. I wylewam mu moje serce. Czasami modlę się o innych. Czasami zadaję pytania. A czasami bywa tak, że wchodzę i po prostu cieszę się, że jestem. Że mogę być w tej szczególnej atmosferze. W miejscu najświętszym. On i ja jesteśmy razem. Nie trzeba żadnych słów, żadnych pytań. Czasami czekam na słowo. Czasami milczę i czekam. I wcale to nie jest trudne. Po prostu czekam, aż przemówi do mnie. Aż powie to, co ma do powiedzenia. Czasami to są piękne słowa. Czasami to są trudne słowa. Czasami wchodzę, aby go uwielbiać. Wiecie, to mnie uwolniło od szukania emocji, od szukania wrażeń. Po prostu dzisiaj wiem, że mogę bardzo szybko wejść w głęboką społeczność z Bogiem. To, na jakim poziomie jesteśmy, to, w którym miejscu jesteśmy, determinuje nasze duchowe życie. Jeśli jestem gliną, to prawdopodobnie odpadają ode mnie różne rzeczy, jak palenie papierosów, może alkohol, może przekleństwa, może jeszcze inne gorsze rzeczy. Po prostu usuwane są te grudki, kamienie z gliny, żeby ukształtować dobre naczynie. Kiedy jestem sługą, uczę się chodzić w Słowie Bożym. Kiedy jestem dzieckiem, to co przed chwileczką mówiłem, odkrywam tą niesamowitą relację dziecko-ojciec. Kiedy jestem w przyjaźni, w tej głębokiej przyjaźni z moim Panem, to jest cudowne. Myślę, że żadna z tych relacji nie zanika. One trwają dalej, tylko są dołączane następne, następne, następne. Bo przecież uświęcenie jest procesem. To nie jest coś, a już masz za sobą. Teraz przejdziemy do punktu B. Nie widzę czegoś takiego. Widzę, jak Bóg ciągle mnie kształtuje i również na poziomie gliny. Kiedy mamy właściwą relację z Bogiem, wtedy możemy przystąpić do drugiego kroku. A pozwolę sobie zacytować dziś do Efezjan, 10 rozdział. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. O, ten hełm jest taki ciężki, a teraz jak jest gorąco, to on jest taki nieprzyjemny. Panie Boże, dziękuję, może za hełm dziękuję, ale miecz wezmę chętnie, bo ładnie wygląda. Jak go przywieszę, no to każdy się będzie bał, tak? Biblia mówi, całą zbroję Bożą. Mamy przyjąć, mamy założyć. Dlaczego? Abyśmy się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. I wiecie, kolejne miejsce, w którym Bóg mówi otwarcie i jasno, że jesteś na wojnie. W duchowej wojnie. Wiecie, ona jest o tyle gorsza, że nie widać wroga, ale wróg kręci się wokół nas. I tym bardziej to inspiruje i zachęca do tego, żebyśmy byli blisko Pana Boga. Wracamy do Ananiasza i Safiry. Wracamy do pytania, na czym polegał błąd Ananiasza i Safiry. Bóg położył mi na sercu takie słowo zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 5 werset. Apostoł Paweł napisał tam tak. A celem tego, co wam przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. Miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Trzy takie elementy. Myślę, bardzo ważne. Przed chwileczką mówiliśmy, co jest w naszych sercach. Jest wiara, jest sumienie, jest miłość. To jest w naszym sercu. Drodzy, to jest taki piękny test. Paweł głosił im Ewangelię i mówił, celem Ewangelii, którą wam głosiłem, tego wszystkiego, co wam przekazałem, jest właśnie to. Żebyście byli w takim stanie. Żebyście mogli chodzić i żyć codziennie, mając czyste serce, wypełnione miłością, mając dobre sumienie i mając wiarę nieobłudną w swoim sercu. Drodzy, tak przypatrywałem się temu i pomyślałem sobie, jaki fajny test, jaki dobry test na stopień dojrzałości chrześcijanina. Czy mam czyste serce? Czy mam dobre sumienie? I czy mam wiarę w sercu nieobłudną? Bo mogę mieć wiarę. Okazuje się, że może być wiara obłudna i nieobłudna. Nie będę dzisiaj rozwijał tego tematu. Zróbmy ten test Ananiaszowi. Przeprowadźmy go przez ten test. Jak wypadnie? Czy u Ananiasza widzimy miłość płynącą z czystego serca? Kiedy podejmował decyzję odnośnie złożenia ofiary. Musimy sobie szczerze powiedzieć, że nie. Motywem złożenia ofiary nie była miłość do Kościoła. Co było? Pragnienie wyeksponowania swojej osoby. Ja też jestem wielkim sługą, ofiarodawcą. Być może w jakiś sposób w Kościele ci ludzie byli zauważani, była im wyrażana wdzięczność i Ananiasz pomyślał sobie, to jest prosta droga, żebym to osiągnął. Okej, sprzedam, ale część zostawimy, część damy, powiemy, że jest wszystko okej. Jego występek, jego czyn nie był powiązany ze szczerą miłością. Drugie, czy widzimy u Ananiasza miłość płynącą z dobrego sumienia? Dobre sumienie to takie, które cię informuje. Wyobraźcie sobie, że macie samochód i w tym samochodzie, w silniku macie czujnik ciśnienia oleju. I ten czujnik się zepsuł. I jedziecie i nagle spod maski się dymi. Gdyby ten czujnik był dobry, to by wam zapalił czerwoną kontrolkę. Zatrzymaj samochód, albo wręcz w tych najnowszych samochodach sam wyłącza silnik, żeby go nie zajechać. I podobnie jest z sumieniem. Jeśli sumienie jest dobre, jest nastrojone, jest czyste, jest oczyszczone przez Boże Słowo, to ta czerwona, ta różowa kontrolka i czerwona kontrolka będzie się zapalać we właściwym momencie. Różowa kontrolka, już kiedyś o tym mówiłem, zapala się, kiedy zamierzamy coś uczynić. Damy tylko część pieniędzy. Gdyby sumienie Ananiasza działało prawidłowo, zapaliłaby się żółta kontrolka. Ananiaszu, jak to zrobisz, to jest grzech. A kiedy Ananiasz już stanął z pieniędzmi w ręku przed Piotrem i Piotr zadaje pytanie, w tym momencie również mógł się wycofać. Gdyby sumienie działało prawidłowo, wtedy by się zapaliła czerwona lampka. Ananiaszu, zgrzeszyłeś, oszukałeś. I wtedy mógł powiedzieć, Piotrze, przepraszam, głupio zrobiłem, głupio pomyślałem, proszę przebacz mi. Mógł zrobić dwie rzeczy. Pierwszą rzecz mógł powiedzieć, chcę tylko ofiarować połowę. Albo mógł powiedzieć, masz tutaj tą część i pobiegnę szybko do domu, przyniosę resztę. Ale sumienie się nie odezwało, bo to sumienie nie działało prawidłowo. Dlatego na drugie pytanie również musimy powiedzieć, że i w tym względzie, że miłość nie płynęła z dobrego sumienia. I trzecie pytanie, czy u Ananiasza widzimy miłość płynącą z wiary nieobłudnej? Obłudna wiara, czy obłuda w ogóle, no to jest takie, wiecie, robienie czegoś, wrażenia, tak? Jest inaczej, ale... I tutaj również należy sobie odpowiedzieć wprost. Nie. gdyby bezgranicznie ufał Bogu, nie zostawiłby sobie części pieniędzy. Oddałby całość i w sercu miałby czystą, szczerą wiarę. Oddałem, co mam, a teraz wiem, że Pan Bóg zatroszczy się o mnie, tak? Nie musiał tego robić, czytaliśmy przed chwilą. Mógł oddać połowę, tak jak sobie postanowił w sercu. Ale chodziło o to, aby był w tym szczery. W tych wszystkich trzech przypadkach odpowiedź jest negatywna. Widzimy wyraźnie, że Ananiasz był niedojrzałym chrześcijaninem. Był zagubionym. I myślę, że jego decyzje, które podjął, były niewłaściwe. Wniosek końcowy jest taki, że stan, w którym był Ananiasz, najprawdopodobniej, nie chcę powiedzieć na 100%, ale wynikał z tego, że nie strzegł swego serca. Słuchajcie, miał najlepszą szkołę, najlepszą uczelnię. Był kształtowany przez apostołów. Piotr go uczył, jak chodzić w wierze, kim był Jezus, jak należy mu zaufać, jakie są zasady wiary. Wszystko po kolei wyjaśniał i pewnie był uczniem. Ale źle odrobił zadanie domowe. Szatan bardzo szybko wykorzystał i w miejsce szczerej miłości pojawiła się fałsz i obłuda. Kolejny wniosek, który wyciągnąłem z tej historii, jest taki, że jestem przekonany, głęboko przekonany, że ta historia Ananiasza i Safiry wydarzyła się dla naszego pouczenia. Biblia przynajmniej w kilku miejscach mówi, że coś się wydarzyło dla naszego pouczenia. Między innymi historia narodu izraelskiego, te wszystkie wydarzenia, które miały negatywne również, były, są dla naszego pouczenia. I wreszcie kolejny wniosek. Bóg nie toleruje diabelskich zasad w Kościele. Pragnę, aby nasze relacje opierały się na prawdzie i na miłości, a nie na pozorach, nie na obłudzie, nie na kłamstwie. Komu z nas choć raz nie zdarzyło się zrobienie wrażenia na innych? Może są takie osoby na sali. Ale jeśli są, to są to nieliczne jednostki. Świat opiera się na obłudzie i na fałszu. Przyjmując bardzo subtelne formy obłudy i fałszu. Tak subtelne, że to staje się oczywiste dla całego świata. Na przykład handel. Pewnie wielu z was słyszało to przysłowie, czy tą zasadę. Najpierw sprzedaj siebie, a potem sprzedasz towar. O co tu chodzi? Chodzi o zrobienie dobrego wrażenia. Klient ma cię kupić. Nieważne, kim jesteś. Możesz być największym złodziejem, oszustem, ale zagraj przed nim. Niech cię kupi. Niech ci zaufa. A wtedy popchniesz mu wszystko, co tylko masz. Jest to nieodzowna zasada w handlu. Szczególnie w tym handlu takim, gdzie jest klient i sprzedawca. Wtedy właśnie ta zasada funkcjonuje bardzo pięknie. Rozmowa kwalifikacyjna. Czy ona ma coś wspólnego z prawdą? Może po części, ale generalnie można całe instrukcje czytać w internecie, jak się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Gra pozorów. Ja nie chciałbym zatrudniać pracownika, który zrobi na mnie wrażenie. Ja chcę wiedzieć, co on umie. Na ile mogę powierzyć mu stanowisko, które jest przewidziane dla niego. I chciałbym z takim człowiekiem rozmawiać szczerze. Nawet, żeby mi powiedział, jakie ma słabości. Bo wtedy bym się zastanowił, aha, może bym mu pomógł w jakiś sposób, może jakieś szkolenie, może bym się zaopiekował nim przez jakiś czas i pokazał mu pewne rzeczy i jak wejdzie w to, raz, że będzie mi wdzięczny, dwa, firma będzie się dobrze rozwijać i będę miał dobrego pracownika. No ale jeśli jest obłuda, jeśli są pozory, to na pozorach się zaczyna, na pozorach się kończy. Drodzy, kończąc tak z perspektywy Ananiasza i Safiry, chciałbym powiedzieć tak. Dobra wiadomość jest taka, że żyjemy, tak? I że możemy zmieniać nasze postawy wobec Boga i wobec braci w Kościele i wobec w ogóle otoczenia, wobec bliźnich. Bóg pragnie, aby każdy z nas chodził w miłości, ze szczerym sercem, z czystym sumieniem i z wiarą nieobłudną. Aby to wszystko było tak, jak należy, poukładane. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Mamy wszystko, co jest potrzebne, aby zadbać o nasze ciało. Zgadzacie się? Kiedy patrzę 30 lat wstecz, a dzisiaj mówię, Boże Wszechmogący, to jest niesamowite. Właściwie na pstryknięcie palców mamy wszystko, co potrzebujemy. Jedzenie, higiena. Mogę codziennie sobie wziąć kąpiel, nawet dwa razy. Tak, stać mnie zapłacić rachunki, jeśli tylko chcę. Zdrowie, zdrowa żywność, lekarstwa, mamy medycynę, mamy wszystko dostępne, w cudzysłowie, bo w służbie zdrowia nie jest tak do końca, ale jeśli mamy pieniądze, to mamy wszystko, prawie wszystko. Warunki mieszkaniowe. Każdy z nas żyje w suchym, ciepłym, czystym, przytulnym, może skromnie, może trochę lepiej, ale każdy z nas ma gdzieś kąt. Czy prawie każdy z nas, komunikacja, wszystko. Mógłbym tu wymieniać nasze ubiory, nasze stroje. Gdybyśmy się 30 lat temu spotkali, to byśmy mieli inne stroje. Właściwie z drugiej ręki by to były, tak? Dzisiaj stać nas na to, żebyśmy się pięknie ubrali, przyszli do zboru. I słuchajcie, nie, ja tego nie neguję. To jest piękne i powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni za to, że dożyliśmy tak pięknych czasów. Nasze ciała zewsząd są zabezpieczone. Aż do grobowej deski. Ostatnio taki program się pojawił. Początkowo trochę mnie zniesmaczyło, ale potem myślę sobie, to jest bardzo dobry program. Wrzucasz, to jest jakiś rosyjski program, wrzucasz swoje zdjęcie i ci pokazuje, jak będziesz wyglądał, czy wyglądała za 30, za 50 lat. Dobre. Dlatego, że młodość, wygląd jest złudny. Już dzisiaj możesz zobaczyć, jak to będzie. I możesz się przygotować i powiedzieć, to jest ważne, ale nie tak do końca, bo to przeminie, tak? Kiedyś byłem piękny i młody, dzisiaj jestem w miarę ładnie ubrany, tak? A więc widzimy, że to jest niesamowite. Po drugie, mamy wszystko, co jest potrzebne, aby zadbać o nasz intelekt, o to nasze duszewne życie. Możemy się rozwijać, możemy studiować, możemy mieć różne hobby, zainteresowania. Możemy rozwijać się intelektualnie. Mamy dostęp do masowej kultury, do rozrywki. Kiedyś pamiętam, jak z utęsknieniem się czekało na jakąś nową kasetę z pieśniami chrześcijańskimi. Dzisiaj tego są miliony. Nie dasz rady tego wysłuchać. Trudno jest wybrać, co będę słuchał. Czasami mnie to irytuje, bo tu posłucham, tam posłucham, tam posłucham. Godzina minęła i co? I tak nie wiem, czego słuchałem. Mamy wszystko i w tej dziedzinie. Ale drodzy, pozostaje jedno pytanie. A co z moim sercem? Co z moim sercem? Czy poświęcam mu choćby tyle uwagi, co memu ciału? Czy poświęcam mu tyle uwagi, co mojemu intelektowi, czy moim emocjom? Mają hobby, które sprawiają mi przyjemność, czy innym rzeczom? Zrozumcie mnie dobrze. Ja nie neguję niczego. Bóg chce nas obdarzyć mądrością, żebyśmy potrafili ze wszystkiego korzystać. Ale jeśli Boże Słowo mówi czujniej, niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia, to znaczy, że tak jest. To znaczy, że powinienem we właściwy sposób ustawić sobie priorytety. To jest najważniejsze. To jest to najważniejsze w moim życiu. To jest ta perła, to jest ten mój skarb, który będę dbał. A reszta jest dodatkiem. Wszystko przeminie. Przyjdzie dzień, wszystko przeminie. Ale to zostanie. Dlatego warto jest stanąć przed Bogiem, zadać sobie pytanie: Boże, gdzie jestem? Prześwietl mnie. Przejrzyj moje serce. Zbadaj mnie, tak jak psalmista napisał. A potem wsłuchajmy się, co Duch Święty ma do powiedzenia w naszych sercach. A kiedy już usłyszysz, a może już usłyszałeś, co masz zrobić, zrób to. A takim ostrzeżeniem opieszałości, lekceważenia, niech będzie historia Ananiasza i Safiry. Ja nie wiem, wiecie, zastanawiałem się nad tym, czy to był wyrok potępienia. Nie wiem, może nie, może tylko Pan Bóg ich zabrał, uznał, że są niegodni, żeby chodzić po tej ziemi. Ale może zachowali zbawienie, nie wiem. Ale nie chcę żyć w niepewności. Chcę żyć w miłości. Miłości nieobłudnej. Z dobrym sumieniem. I w czystej wierze, w takiej nieobłudnej wierze. Wobec każdego człowieka. Szczególnie wobec braci, sióstr, ale też ludzi, których spotykam na co dzień. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Niech to słowo przenika nas i prowadzi na dobrą ścieżkę, abyśmy mogli dojść do celu. Bo to jest najważniejsze. Reszta się nie liczy. Wszystko, co masz, przestanie się liczyć w którymś momencie. Zostanie to, co jest w twoim sercu. A to jest obecność Boża. Miejsce najświętsze. Niech was Bóg błogosławi. Amen.